Czas nas już goni, a to jeszcze przed godziną ósmą w studio kolejny gość, pani profesor Józefa Hrynkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, poseł tejże partii, socjolog, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu się nic nie zmieniło.
Tak jest.
Wszystko jest tak, jak być powinno. Pracownicze plany kapitałowe. Wczoraj debata nad drugim czytaniem na sali plenarnej. Dzisiaj pewnie głosowanie. Wielki, sztandarowy projekt planu Morawieckiego zostanie przez Sejm przyjęty, pani profesor?
Pewnie zostanie przyjęty, choć myślę, że wiele osób ma wątpliwości dotyczące celowości organizowania tak dużego przedsięwzięcia centralnie. Gdyby takie przedsięwzięcie było realizowane w bardzo małych skalach, a więc w skali na przykład przedsiębiorstwa, na przykład takie instytucje jak Uniwersytet Warszawski, który wszakże zatrudnia 7 tysięcy pracowników.
Największym pracodawcą nie tylko w Warszawie, ale na całym Mazowszu.
No, przypuszczam, że wobec tego byłoby to bardzo logiczne, ponieważ mielibyśmy wpływ na wybór zarządu, na utrzymanie tego zarządu, na koszty utrzymania zarządu, na inwestowanie. Moglibyśmy na bieżąco sprawdzać, być może część osób zdecydowałaby się na wpłacanie więcej, nie tylko tej minimalnej kwoty. Więc to dawałoby nam takie poczucie podmiotowości i przekonania, że wpłacamy to na własną emeryturę, a także kontroli nad naszymi pieniędzmi, choć to skromne pieniądze, 2%, prawda, pracodawca 1,5%.
Państwo też swoje dołoży.
Państwo też parę groszy dorzuci jako taką wpłatę powitalną, jak mówiła minister Czerwińska. Więc no, to wszystko jest jakby poza moją decyzją, prawda? To wszystko ktoś już gdzieś zadecydował i każe mi wierzyć, że tak będzie dobrze.
Ale naukowiec musi wiarę budować na wiedzy, pani profesor, na faktach. Ma wiedzę, ma fakty i czy ta wiara, że pracownicze plany kapitałowe...
Na doświadczeniu,
czy biorąc tę wszytą całą paletę możliwości analitycznych rynku, bo to taki, no emerytalnego, chociaż to nie są emerytury, to są jakieś renty, ale powiedzmy całego zabezpieczenia na starość, to pracownicze plany kapitałowe wypełnią jakąś lukę, której nie wypełni ZUS?
No bardzo, bardzo niewielką. Trudno powiedzieć. Oczywiście jeśli chodzi o system emerytalny, to on jest tak zbudowany, że wraz z czasem pobierania emerytury, jej wartość w stosunku do wynagrodzenia, które pobieraliśmy, od którego płaciliśmy składkę, zmniejsza się. A w pewnym okresie życia człowieka starego, czy jak ktoś woli seniora, te potrzeby bardzo istotnie rosną. Szczególnie wtedy, kiedy ta osoba staje się niesamodzielna i bardzo wiele różnych czynności musi ktoś wykonać. A także potrzebny jest ktoś, kto pomoże jej w tych bardzo trudnym okresie zaawansowanego życia. Tymczasem to po prostu jest bardzo, bardzo wąziutkie uzupełnienie, jeśli w ogóle będzie, bo tutaj też pojawiają się takie wątpliwości, w co kto będzie inwestował, w co będzie inwestował, jakie będą dochody z tych inwestycji, czy te inwestycje będą przynosić zysk, a może stratę, tak jak w OFE bardzo wiele przecież inwestycji przynosiło stratę. Był też w PZU taki program, bardzo zachęcano do inwestowania, jak rodziło się dziecko, żeby taki fundusz posagowy zrobić. Po czym okazało się, że po 18 latach ten fundusz posagowy wystarczał na lody. No to po prostu...
Ustawa zacznie działać od 1 stycznia przyszłego roku. Od 1 kwietnia pojawią się pierwsze wpłaty, najpierw tylko duże firmy, a potem coraz mniejsze i mniejsze, aż do najmniejszych i budżetówka, czyli 1 stycznia 2021 roku. Dobrze pamiętam, to jest ten moment, kiedy program pracowniczych planów kapitałowych osiągnie
instytucji utrzymywanych z budżetu.
Ma tam uczestniczyć maksymalnie 11-12 milionów uczestników i te pieniądze co miesiąc, część naszej pensji plus część składki pracodawcy będzie trafiać do prywatnych funduszy. I co się będzie działo z tymi pieniędzmi?
No one muszą być inwestowane, prawda, ponieważ nie możemy zakopać naszego denara, ponieważ je straci całkowicie wartość. Wobec tego będzie inwestowany. I teraz problem polega na tym, kto.
W
co, prawda, jakie będą dochody, a co będzie, kiedy będzie strata, bo przecież to jest też możliwe w gospodarce
I jakie są
rynkowej.
Odpowiedzi rządu, który pani profesor popiera, ba, jest częścią tego rządu, bo jest zapleczem parlamentarnym.
Jestem zapleczem parlamentarnym i na te pytania odpowiedzi nie ma po prostu i te pytania muszą się pojawić, podobnie jak musi się pojawić pytanie i musi być odpowiedź, kto będzie inwestował, prawda? Jaki będzie skład? Jak będzie dobierany skład tego zarządu? No bo, ile to będzie kosztował? Ile będzie kosztował ten zarząd?
Przez Ministerstwo Finansów albo przez Polski Fundusz Rozwoju odpowiada wyselekcjonowane, sprawdzone towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nad którymi my będziemy kontrolować poprzez różne zapisy, jak mają inwestować.
Ja to słyszałam w 1996 roku, jak powstawały otwarte fundusze emerytalne, że były to sprawdzone, doświadczone, pewne całkowicie, po czym okazywało się, że ani niepewne, ani niesprawdzone, ani nierzetelne i po prostu za to bardzo obficie wynagradzające siebie po prostu te zarządy, które tam były przy tym.
Nie wierzy pani profesor, że te zapisy w tej ustawie, które ograniczają możliwość zysku, ograniczają możliwość prowadzenia kampanii reklamowych, że to wszystko zadziała tak, żeby te instytucje finansowe, które będą nasze pieniądze dostawać obligatoryjnie w zasadzie do swojej kieszeni, będą racjonalnie nimi zarządzać?
Niestety w Polsce kampania reklamowa zawsze kojarzy się z oszustwem i to niedobrze.
No przy okazji
oczywiście,
tak
jest. Oczywiście były oczywiste oszustwa. Natomiast na pewno potrzebna jest pełna, ale to z całą mocą podkreślam, pełna informacja, kto, co, ile, kiedy. To wprawdzie jest niedużo, bo to jest 3,5% wynagrodzenia, a my płacimy na fundusz emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszakże 19% naszego wynagrodzenia, część pracownik, część pracodawca i jeśli z tej części 3,5%, nawet jak rząd coś tam dorzuci, powiedzmy 4%, a może nawet 5% będzie, to jednak musimy pamiętać, że to będzie 1/6 tego, co tam zbieramy sobie na emeryturę, a tam zbieramy przy bardzo wysokim oprocentowaniu, którego żadne inwestycje nie dadzą, bo ZUS ma dzisiaj oprocentowanie, no licząc oczywiście, mówię w skrócie oprocentowanie, bo mamy mało czasu, ale sposób, w jaki jest waloryzowana ten wkład do ZUS, jest bardzo dobrze waloryzowany 5-6% na każdy rok, a więc to istotnie powiększa wartość tego, co tam wpłacamy. Natomiast tutaj będzie zależało od inwestycji, od trafności inwestycji, od dochodowości inwestycji, od tego, jakie będą umowy z tymi inwestorami. No to jest bardzo trudne zagadnienie i ono wymaga wyjaśnienia. Tymczasem robi się to bardzo pospiesznie i jedno, co jest pewne, to że na początek rząd da 250 zł każdemu.
I co
to
roku
się zapisze. I co roku będzie
240.
Coś dodawał. No 240. A co 240 będzie za 10 lat warte, to tego nie wiem po prostu. To jest niesłychanie trudne. Bardzo mała informacja, bardzo ograniczona edukacja po prostu i bardzo ograniczone zaufanie w związku z tym, ponieważ w Polsce, no to przykro mi powiedzieć, ale muszę to powiedzieć, jest bardzo małe zaufanie do takich przedsięwzięć.
Do instytucji finansowych i trochę trudno się dziwić.
Ale ja się nie dziwię, ponieważ instytucje finansowe, nawet poważne banki, nawet banki zagraniczne, które mają tam u siebie bardzo wysoki poziom zaufania, zachowują się na terenie Polski bardzo niefrasobliwie, powiedziałabym, jeśli chodzi o gospodarowanie cudzym groszem.
Mówimy, że państwo się dołoży w ramach tej składki powitalnej i corocznego dodatku do zbieranych przez uczestników pracowniczych planów kapitałowych oszczędzających pracowników, ale mówiąc państwo, to jest fundusz pracy. To jest dość specyficzny fundusz, mający swoje cele statutowe, jak walka, aktywna walka z bezrobociem chociażby. I nawet rząd, Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że ten system może wydrenować środki tam zgromadzone. i kiedy przyjdzie kryzys, Fundusz Pracy będzie pusty.
My potrzebujemy Fundusz Pracy na zupełnie inne cele. Po pierwsze, mamy ciągle 940 tysięcy osób bezrobotnych. W tym większość jest długotrwale bezrobotna i trzeba te osoby przywrócić do pracy. Trudno, żeby je ciągle utrzymywać, bo one są utrzymywane przecież z funduszów publicznych przez wiele lat. Poza tym mamy kolejne generacje, które wchodzą na rynku pracy i są na tym rynku pracy w sposób bezmyślny, lekkomyślny, marnotrawiony. To powoduje, że utrzymuje się ciągle emigracja zarobkowa. Tymczasem młody człowiek, który idzie do pracy, musi dostać bardzo solidny staż, podczas którego dostanie tutora, nauczyciela, przewodnika, który nauczy go dobrze zawodu i zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. I to jest bardzo ważna sprawa.
Mamy przejdziemy za chwilę do rynku pracy.
3 miliony ludzi na umowach śmieciowych.
I do tego w tej chwili przeszliśmy, tylko ostatnie pytanie bezpośrednio dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Jutro pewnie, dzisiaj o 20:00 pewnie będzie głosowanie po debacie budżetowej. I co zrobi pani profesor?
Nie wiem, ja chyba nie zagłosuję, dlatego że za bardzo te pracownicze programy kapitałowe przypominają mi OFE, a jak pan redaktor dobrze wie, bardzo z OFE walczyłam od samego początku, od tego jak zapowiadano w 96 roku OFE.
Nawet z Solidarności pani profesor zdaje się wystąpiła wówczas.
Wystąpiłam z Solidarności wtedy, miałam wielkie pretensje do Solidarności za to, że po prostu Solidarność plątała się zupełnie niepotrzebnie w oszukańcze działania przeciwko pracownikom.
W pracownicze plany kapitałowe również Solidarność się włączyła, nawet dostała pewne koncesje co do niższej kontrybucji od osób mniej zarabiających, które będą mogły odkładać tylko 0,5% swojej pensji do pracowniczych planów kapitałowych, ale i tak będą musiały uczestniczyć, a może pani profesor zdobędzie się na odwagę, włoży kartę do maszyny głosującej i naciśnie guzik czerwony na nie.
Być może tak zrobię, dlatego że te plany pracownicze, programy kapitałowe są po prostu źle przygotowane. Ja jeszcze raz podkreślam, potrzebny jest taki dodatkowy system oszczędzania na emerytury, ale powinien on być rozproszony, lokalny, gromadzący przedsiębiorstwa, instytucje, grupy zawodowe, prawda? Lekarze mogą sobie zrobić, aktorzy mogą zrobić, profesorowie mogą,
w niemieckim systemie jest masę takich branżowych systemów ubezpieczeń.
Tak, ale wszystkie powinny działać pod opieką i pod nadzorem państwa, żeby nie było takiej pokusy wykorzystania czasem słabości takiego społecznego zarządu. I powinny być tam społeczne zarządy wybierane przez tych, którzy wpłacają. Dlatego moim zdaniem, oczywiście to jest znacznie bardziej trudne, ponieważ tutaj nie ma kontroli, ale bardzo sprawnie przemyślana koncepcja mogłaby dać znacznie większe efekty. Dlatego ja optuję zawsze za tym, aby stworzyć takie rozproszone fundusze, które pozwolą przez wiele lat, jeśli będą uczciwie działać, jeśli będzie dobra koncepcja prawna i organizacyjna, one mogą spowodować przywrócenie zaufania do państwa i jego instytucji finansowych. I to jest rzecz bezcenna, takie zaufanie, które obywatele mieliby. Przy tym systemie pewnie zgromadzi się pieniądze, które pójdą na jakieś inwestycje centralne, bo takie pieniądze są potrzebne. Nikt przecież nie protestuje, że są potrzebne.
Pytanie tylko, jak zmusić prywatne TFI do tego, żeby inwestowały w infrastrukturę, a nie po to, żeby kręciły te pieniądze na rynku, obracały nimi tylko dla własnych zysków.
I skąd się ci prywatni inwestorzy wezmą, prawda? Czy oni wezmą spośród tych, którzy już prywatnie dawno się zaopatrzyli w różne środki, niekoniecznie legalnie. Pani bardzo trudna sprawa.
I jeszcze kwestia umów śmieciowych. Pracowała komisja kodyfikacyjna w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracowała długo i cała jej praca trafiła do kosza. Nie będzie reformy prawa pracy.
nie będzie reformy prawa pracy i nie będzie likwidacji umów śmieciowych, które są wyjątkowo szkodliwe. Przede wszystkim one są wyjątkowo szkodliwe dla ludzi młodych, ale tak samo są szkodliwe dla ludzi w każdym wieku. Dla młodych są szczególnie szkodliwe, ponieważ młody człowiek nie ma poczucia stabilizacji, a także widzi, że niekoniecznie jego praca jest ważna, potrzebna i ktoś dba o tę pracę, chce go nauczyć tego zawodu, chce pokazać mu ścieżkę w tym zawodzie, a bez tego żadna gospodarka, żadne państwo nie rozwinie się.
A być może nie trzeba nowej kodyfikacji, być może sam rynek pracy, który obecnie jest dla pracowników znacznie bardziej przychylny niż jeszcze kilka lat temu, wymusi odejście od patologii rynku pracy.
A to muszę tutaj zadać pytanie, to skąd 3 miliony osób ciągle pracują na umowach śmieciowych?
Może to jest proces, który potrzebuje roku, dwóch, trzech, żeby świadomość była większa, a być może część osób lubi swoje umowy śmieciowe.
Tak, ale trzeba im wytłumaczyć, że one donikąd nie prowadzą. Te umowy śmieciowe są, choć pracodawcy naciskają, to są wyjątkowo szkodliwe dla pracodawców, bo pracownik, który nie ma zaufania do pracodawcy, nie szanuje pracodawcy, bo widzi, że pracodawca jego też nie szanuje, nie jest dobrym pracownikiem i nie będzie z pełną motywacją i zaufaniem
taki
pracował.
Taki pracownik dostaje trochę więcej do kieszeni, bo pracodawca może mu więcej zapłacić.
Dostaje trochę więcej do kieszeni, a wtedy, kiedy przyjdzie wiek emerytalny albo, nie daj Boże, jakieś nieszczęście,
to znajdzie to kieszeń pustą.
Po prostu pójdzie na zupę do Caritasu, bo nie będzie stać go na to nawet, żeby samodzielnie utrzymać się.
Pani profesor, jak powinno wyglądać? Powinno być odgórnie zlikwidowane jakiekolwiek możliwości umów o dzieło, czy jednak jakiś obszar powinien zostać uregulowany takimi umowami?
Umowa o dzieło powinna być dla kogoś, tak jak dla pana, wtedy, kiedy pan pisze książkę, prawda? Napisze pan książkę, zrobi pan film, wtedy na zrobienie filmu, napisanie książki jest umowa o dzieło. Natomiast wtedy, kiedy pan regularnie przychodzi do pracy, powinna być umowa o pracę, powinien pan być ubezpieczony, powinien pan korzystać z urlopu płatnego, oczywiście ze zwolnienia, jeśli zdarzy się choroba, każdemu się zdarza w różnych okresach choroba, powinien pan wiedzieć, że w razie nieszczęścia otrzyma pan rentę, że kiedy dojdzie pan szczęśliwie do wieku emerytalnego, otrzyma pan emeryturę, taką, która zapewni panu samodzielne utrzymanie gospodarstwa domowego. Wszystko to jest bardzo ważne, a także musi pan mieć wtedy przekonanie, jeśli pracodawca zatrudnił pana na stałe, że zależy mu pracodawcy na panu i że on włoży dużo dzisiaj, bo dzisiaj to bardzo drogo kosztuje, żeby nauczyć zawodu. Szkoła nie przygotuje do zawodu. Jeśli ktoś myśli, że szkoła nauczy od razu zawodu, to niech zapomni o tym. Także zapłaci za przygotowanie do zawodu i będzie miał bardzo dobrych pracowników i będzie konkurencyjny na rynku. I to powinni pracodawcy zrozumieć. Ja to próbuję tłumaczyć od kilkudziesięciu lat.
A rząd to rozumie?
Rząd po części rozumie, a po części nie rozumie, ponieważ ulega pracodawcom. A pracodawcy mówią, no jeszcze 3 miesiące, jeszcze pół roku, jeszcze zostaniemy. I potem jest taki skutek, no to powołamy komisję, komisja działa długie miesiące, po czym okazuje się, że niestety komisja nie wypracowała, pracodawcy nie godzą się i 3 miliony na umowach śmieciowych spokojnie funkcjonują. Oni też nie wejdą, rzecz jasna, do tych pracowniczych programów.
Co może nie jest najgorszym elementem funkcjonowania?
Co może nie jest największym nieszczęściem, bo wreszcie ta emerytura, gdyby ona powstała, no to bardzo
nie będzie to emerytura, bo emerytura musi być po pierwsze dożywotnia, a po drugie musi mieć waloryzację renty pracowniczych.
Tak.
Nie będą ani dożywotnia, nie będą miały waloryzacji, więc emeryturą prostu nie są.
Po ukończeniu 60 lat można będzie sobie odebrać te pieniądze i pojechać na wycieczkę. Tak, w jednej transzy. To po prostu nie uzupełnia. Dlatego ciągle będę namawiała rząd na pracę nad takimi programami, które będą rozproszone i będą rzeczywiście miały charakter społeczny, kiedy będą prowadzone w poszczególnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Dobrowolnie.
Józefa Hrynkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, socjolog zajmujący się rynkiem pracy i ubezpieczeniami społecznymi zawodowo i naukowo. Dziękuję pani profesor bardzo.
Bardzo dziękuję.
8:13, a my za chwilę wracamy do studia z tematem Komisji Śledczej do spraw VAT.
Wywiad wnet.
Już jest gość Poranka Wnet w studio. Kazimierz Smoliński, poseł również Prawa i Sprawiedliwości, jak nasz poprzedni rozmówca, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw VAT i akcyzy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
To zaczniemy od taśmy. Słuchał pan taśmy, tak się mówi, taśmy Morawieckiego.
No, prawie 2 godziny nagrań.
3,5.
Ja widziałem takie, tak dotarłem do takiego, gdzie było tam 2 godziny. Wysłuchałem tego, no nie znalazłem tam nic kompromitującego. Nawet powiedziałbym kilka bardzo ciekawych analiz dokonanych przez byłego prezesa banku, obecnie premiera. Na przykład co do uchodźców, no to myślę, że wtedy chyba nikt się nie spodziewał, że...
Profetyczna.
Właśnie, dokładnie to, co premier Morawiecki mówił, wtedy prezes, tak, banku, no dokładnie się sprawdziło. Tak,
natomiast... Ja miałem możliwość przesłuchania, zresztą każdy z państwa, jeżeli tylko chcecie, możecie znaleźć to na stronach jednego z portali internetowych. Tam jest dostęp do całego pliku, 3 godziny 28 minut i kilka sekund trwa nagranie całego spotkania. I to spotkanie, proszę państwa, nie jest w najmniejszym stopniu o premierze Mateuszu Morawieckim, wtedy prezesie jednego z banków, tylko jest o rynku energii w Polsce tak naprawdę, bo uczestniczy tam Krzysztof Kilian, wtedy prezes największej spółki energetycznej w Polsce, czyli PGE.
Tak, i opowiada... Grupa Energetyczna. Jak była próba stworzenia, czy tam pomysł stworzenia korytarza energetycznego, tak, no to przecież są rzeczy straszne i gdybyśmy my o takich rzeczach mówili, to by nas tutaj media, no, które są nam nieprzychylne, a tych jest większość, że tak mówię kolokwialnie, rozjeżdżały, tak.
Znaczy, właśnie dla pana, pan był wiceministrem infrastruktury, jest pan teraz członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Śledczej, zna pan zagadnienia gospodarki polskiej, kiedy pan... słyszy, jak Krzysztof Kilian, przyjaciel Donalda Tuska, współzałożyciel KLD, poprzedniczki Platformy Obywatelskiej, opowiada o działaniach wewnątrz rządu Donalda Tuska, gdzie jego minister podpisuje umowę z Gazpromem poprzez Europol Gaz na budowę Jamału 2 i nie informuje o tym premiera, to co pan poseł sądzi?
Nie, no to tak jak z jednej taśmy powiedział minister, że państwo teoretyczne, tak? No to absolutnie normalne mechanizmy w rządzie państwa demokratycznego nie działały. Premier, jestem z Pomorza, tak, z Gdańska, mieszkam w Tczewie, ale to jest 30 kilometrów od Gdańska, więc Gdańsk znam bardzo dobrze, premier, który jeździł tylko, można powiedzieć, że jeździł na przerwę do Warszawy, a tak to spędzał w Trójmieście większość czasu, wolał w piłkę pograć i charatnąć w gałę, niż zajmować się zarządzaniem państwem.
A z drugiej, ja mam takie wrażenie, bo tam podają, przynajmniej dla mnie, może ja się nie znam, sprawy wstrząsające, kiedy Krzysztof Kliny relacjonuje częste kontakty z ministrem Budzanowskim, ówczesnym szefem, ministrem skarbu, który go nagabuje, żeby stworzyć most energetyczny z Kaliningradem, żeby stworzyć jakiś eksterytorialny korytarz i z drugiej strony na przykład państwo nic nie robi. Jakby państwo uznali za coś oczywistego, że siedzi sobie szef wielkiej spółki energetycznej i relacjonuje, że minister skarbu w zasadzie sugeruje, że działa w interesie Rosji. Ja nie słyszę, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli oburzeni, czy żebyście państwo tą sprawę podnosili. Nie, pytanie, dlaczego?
Jesteśmy oburzeni, natomiast na razie narracja jest w takim kierunku, tak, że nic tam nie ma złego, jeżeli chodzi o wypowiedzi premiera Morawieckiego, bo taki był cel, jeżeli chodzi o ujawnienie tych taśm przez jeden z portali w rękach niemieckich, tak, no to też jest ciekawe, że akurat Niemcy docierają do takiego nagrania i je teraz puszczają, tak, natomiast jestem przekonany, przekonany, że zaczniemy to analizować szczegółowo i to zostanie podniesione, tak? No w tej chwili jest kampania
wyborcza.
To wygląda
jak, jakbyście państwo, nie wiem, może się bali tych taśm również, żeby te tematy podnosić, bo tam są naprawdę... Krzysztof Kliniany, bo to jest główny bohater tej rozmowy, tak naprawdę opowiada rzeczy, których nawet nie dało się wysłuchać na taśmach już ujawnionych. Czy skalę degrengolady państwa daleko posuniętą?
No właśnie, to jest dziwne, że chciano skompromitować premiera Morawieckiego, a tak naprawdę to jeszcze większa kompromitacja ówczesnej ekipy. Będziemy o tym mówić. No w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, w ogniu kampanii wyborczej samorządowej, więc myślę, że cele tych taśm było z jednej strony kompromitacja premiera, który jest twarzą tej kampanii, z drugiej strony też pewnie próba przykrycia działań też naszej komisji, tak? Zbliża się przesłuchanie
12 października
kolejnego świadka byłego ministra, najdłużej urzędującego ministra Jana Wincenta Rostowskiego, ministra finansów, więc to też pewnie jest taki cel. Myślę, że im się to nie udało, a pewnie, jak to się mówi, kij ma dwa końce, raczej uderzy w nich bardziej, właśnie dzięki tym wypowiedziom Kiliana i przede wszystkim jego, tak, no powoływaniu się na te rzeczy, o których pan redaktor mówi, no to są rzeczywiście skandaliczne rzeczy i one nie mogą umknąć uwadze opinii publicznej. My będziemy je podnosili, tak? My będziemy je podnosili.
Wczoraj marszałek Mazurek razem z panem posłem Łukaszem Schreiberem w zasadzie międlili, przepraszam, jest to słowo, ale tak to wygląda, ten przekaz o odgrzewanych kotletach, natomiast jakbyście państwo jak gorącego kartofla unikali tego, co na taśmach jest.
Nie,
również.
Myślę, że to w dużej mierze wynika z tego, że jeszcze, no nikt tak dokładnie tych taśm przez 3 godziny nie przesłuchał, tak? No mówię, jesteśmy dosyć mocno zagonieni w kampanii wyborczej samorządowej, więc to jest taki dosyć trudny dla nas temat w tym znaczeniu, że nam przerywa kampanię, tak? I to w jakimś sensie, no trochę od skutek, no z ich strony, że tak powiem, no uzyskało, tak? No bo zajmujemy się tym, a nie kampanią wyborczą. Mamy codziennie spotkania, to są setki spotkań, posłowie, premier w każdy weekend jeździ, więc na pewno jest to jakieś tam osłabienie tempa tej kampanii. Nie możemy teraz się zająć tylko taśmami. Tak?
Ale jednak tam pada, żeby już skorzystać z tych wyimków, które jeden z portali przygotował dla nas. Będąc na pograniczu być może manipulacji tego materiału, robiąc taki, a nie inny wynik, bo nie o tym jest ta rozmowa. No tam obecny premier mówi, ja jestem liberałem, wolnorynkowcem, jak wszyscy państwo jesteście, to pana nie oburza, że premierem jest osoba, która mówi o sobie, jestem wolnorynkowcem, liberałem jestem, a teraz jest szefem rządu solidarnościowego.
Wtedy był prezesem banku, natomiast teraz w działaniach rządu wyraźnie pokazuje, że nie jest mu dalekie, a nawet bliskie to socjalne podejście, tak? Takie, i o tym bardzo często
mówi. Ale
to
zmienił poglądy? Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
No myślę, że trochę tak, tak? No na pewno inaczej patrzy się na gospodarkę, czy na społeczeństwo z punktu widzenia prezesa dużego banku prywatnego, tak? A inaczej, jeżeli się jest premierem państwa i zresztą będąc już w formacji politycznej, bo wówczas nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w tej chwili jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc przyjął czy też wówczas nie ujawnią wszystkich swoich poglądów, czy też teraz no po prostu przyjął te, które są istotne dla mojej formacji politycznej.
Ale to może to jest koniunkturalizm, może tak się nazywa takie działanie i taki sposób myślenia?
No ja myślę, że pasja, z jaką premier mówi o sprawach socjalnych i waga, której przywiązuje, to nie może być tylko koniunkturalizm, tak? To musi być rzeczywiste zrozumienie i rozumienie tych problemów społecznych, którym Polska się boryka.
Zanim przejdziemy do komisji śledczej, bo jeszcze chwilę mamy, pan poseł jest z Pomorza, Orlen w Chłonie, Lotos, to dla osób związanych z Trójmiastem dobra decyzja?
Znaczy nie możemy...
No w Chłonie, no będzie połączenie,
ale... decyzja trudna dla nas, jako posłów z Pomorza. O tym się już mówi od tam 10 albo więcej lat. Natomiast my musimy patrzeć też w skali całego państwa, tak? No z punktu widzenia państwa polskiego jest to racjonalna decyzja i dobra. Robimy wszystko i myślę, że udaje nam się to uzyskać, żeby nie było strat finansowych po stronie finansów z Pomorza, tak? jeżeli tam spółka zostanie, a spółka zostanie, bo to nie jest tak, że jest likwidacja Lotosu, tak? Nastąpi tylko zmiana właściciela. Właścicielem nie będzie Skarb Państwa, a będzie właścicielem Orlen, więc takie fuzje właścicielskie w Europie w większości krajów miały miejsce. Tam nie ma po kilka takich flagowych, narodowych czempionów, jeżeli chodzi o handel paliwami czy produkcję. Oczywiście to jest daleka droga, no chcemy to szybko zrobić, ale Komisja Europejska ma tutaj istotne znaczenie, ponieważ no, w zakresie produkcji, w zakresie sprzedaży detalicznej to oczywiście no, ale po fuzji nadal będzie to mała firma, natomiast jeżeli chodzi o produkcję, to już duża, natomiast jeżeli chodzi o skalę europejską, no to jest tam kilka procent rynku europejskiego, także normalnie Komisja nawet nie powinna się tym zajmować, tak? Bo to jest chyba 4% rynku europejskiego, a zero tam ułamek 0,3 czy 0,4% rynku światowego, więc normalnie to powinno pozostać w gestii lokalnej struktury ochrony konkurencji, czyli u nas UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
No to już teraz czas na komisję śledczą do spraw luki podatkowej w podatku VAT i w akcyzie. 12 października udało się ustalić termin przesłuchania byłego wicepremiera Jacka Rostowskiego. Pan już ma przygotowane, no nie pytania, bo tego pan nie zdradzi, ale linię przesłuchania, w którym kierunku będą iść pytania?
Tak, no przygotowujemy się do tego dłuższego czasu. Myślę, że to nie będzie chyba jedyne przesłuchanie pana ministra. Chcemy najpierw uzyskać od niego jego stanowisko co do tego, co się wówczas działo przez, no był najdłużej urzędującym ministrem finansów III Rzeczypospolitej i w dodatku był jeszcze wicepremierem, także no miał ogromne instrumenty w ręku. To, że źle się działo, to już wszyscy wiedzieli, a rząd nie wiedział i to coraz częściej udaje nam się na podstawie materiałów, którymi się zapoznajemy, widać wyraźnie, że albo nie było wiedzy na temat skali wyłudzeń, która już miała miejsce od 2000, praktycznie 2008, no może nawet zaczęło się to już w 2007 roku, tak, ale to jeszcze było wtedy na bardzo małą skalę, nie można było jeszcze wtedy reagować na to, natomiast gdybyśmy mogli rządzić dłużej, na pewno byśmy już w kolejnych latach to wprowadzili, natomiast kolejny rząd, szczególnie Jan Wincent-Rostowski, tak, dopiero w 2011 roku pierwsza reakcja, potem 13, no przez kilka lat zrobiono dwa bardzo małe ruchy. Pierwsze spóźnione i dwa bardzo też takie nieskuteczne, jeżeli chodzi o system, tak? Bo...
Ale na czym będą państwo chcieli, mówiąc kolokwialnie, złapać byłego wicepremiera na blokowaniu ustaw uszczelniających system podatkowy, na hamowaniu działań służb skarbowych państwa? Gdzie jest ten obszar, gdzie minister Rostowski najwięcej zaniechań mu się zdarzyło, podjął?
W początkowym okresie to całkowite zaniechanie. Dobrej diagnozy tego, co się dzieje, a później już, mimo że te sygnały, nawet jak sami tego nie robili, te sygnały docierały od przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, czy to do handlujących stalą, czy elektroniką, czy paliwami, wyraźnie swoje obawy kierowały i też informowały wprost o tym, jaki jest problem na rynku, że jest ogromne są wyłudzenia, że nie ma uczciwej konkurencji, że oni muszą zaprzestać produkcji, jak było na przykład ze stalą, że grożono wygaszeniem kotłów czy tam w hutach pieców, żeby to, bo nie można handlować. Profesor Modzelewski też pisał, zwracał uwagę ustnie, pisał o tych problemach, nie spotykało się to z żadną reakcją. Później już wiemy, że były także informacje, że mamy także już informacje, że były blokowane zmiany, jeszcze w 2015 roku.
Ale to minister Rostowski, wtedy wicepremier, był tą osobą, która blokowała, że przychodzili wiceministrowie, dyrektorzy departamentów i mówili, tu można, tu można, tu można, a on to wkładał do szuflady i przetrzymywał.
No, tu nie chcę ujawniać, że tak powiem, za dużo szczegółów, bo przesłuchanie dopiero przed nami, więc nie, przepraszam, nie będę ujawniał za dużo, natomiast generalnie mogę powiedzieć, że tak było w Ministerstwie Finansów, tak? Na różnych szczeblach od dyrektorów po ministrów poczynając.
A był tam jakaś jasna postać, osoba z wewnątrz najwyższych urzędników Ministerstwa Finansów, która przychodziła do ministra Rostowskiego albo do ministra Szczurka i mówiła, to zróbmy, tamto zróbmy, a góra blokowała w tym wypadku minister finansów jeden albo drugi?
przez długi czas nie było żadnych prób rozwiązań, tak? To był właśnie problem, że nie podejmowano żadnych prób. Uznawano, że nie ma problemu, tak? Że wszyscy, no luka musi być, bo w każdym kraju ona występuje, natomiast skala, która dotknęła nasz kraj, no była porażająca, tak, jeżeli chodzi o ilość wyłudzeń. Na to no przecież nawet Komisja Europejska zwracała uwagę. Natomiast no, jeden z dyrektorów, a potem z wiceministrów przedstawiał rozwiązania, no niestety one nie znalazły odzwierciedlenia.
Który wiceminister?
No nie chcę tutaj teraz zdradzać.
A zasiada obecnie w parlamencie, czy nie?
Nie zasiada. Także tutaj
nie był politykiem.
Nie był politykiem. Będziemy go też przesłuchiwać.
Jako wiceministra finansów.
Tak jest.
Czyli była taka osoba, która będąc w prezydium, nie tam gdzieś tam z zewnątrz, tylko będąc kierownictwem ministerstwa, mówiła, to zróbmy, tu uszczelnijmy, no tu wycieka.
Nie było systemowych, nigdy nie było systemowych prób rozwiązania, tak jak myśmy to przedstawili w 2016 i w 2017 roku, duże pakiety, no ale, ale indywidualne próby.
Odwrócony VAT był wprowadzany.
Tak, był wprowadzony pierwszy w 2011 roku na bardzo wąską grupę.
Że jakieś działania
ze złomem, ze stalą, natomiast nagle też znalazł się załącznik numer 11, który wymieniał dosyć dużą ilość towarów i też nie wiadomo skąd akurat taka ilość towarów, bo odwrócony VAT jest korzystny dla przedsiębiorców, bo nagle nie płacą VAT-u, tak? No to jest...
O tym mówił na swoim przesłuchaniu profesor Modzelewski.
Także też to jeszcze
105 stron
musimy wyjaśnić, dlaczego takie, a nie inne produkty znalazły się na liście na przykład objętych odwróconym VAT-em.
Marek Jakubiak z Kukiz 15, członek prezydium komisji, mówi, to błąd. Chodzi o przesłuchanie tak wczesne wicepremiera Rostowskiego. Poczekajmy na koniec, miejmy pełną wiedzę. Pan się nie boi, że będziemy mieli dysproporcje. Minister Rostowski wie dużo, był wewnątrz, a do państwa dopiero dokumenty spływają. Nie ma czasu, żeby się gruntownie przygotować. Nie ma tak, że on będzie z wami grał w kotka i w myszkę, a państwo nie będzie mieli dokumentów, twardych danych, żeby przyszpilić ewentualne niuansowanie rzeczywistości ze strony byłego wicepremiera.
Mamy dzisiaj posiedzenie prezydium komisji. Ostateczna decyzja zapadnie, jak dalsze prace komisji będą przebiegały. Poczekajmy chwilę. Ja uważam, że...
Ale to przesłuchanie 12 jest pewne.
Ja uważam, znaczy no pewne to... To
są śmierci podatki, ja rozumiem.
Śmierci podatki. Na komisję Amber Gold do ostatniego dnia, do momentu rozpoczęcia komisji nie było wiadomo, czy minister Rostowski się stawi, tak? No bo on nie mieszka przecież w Polsce, tylko mieszka w Londynie, ma tutaj jakieś biuro, ustanowi pełnomocnika tego samego, także to, czy przesłuchanie się odbędzie, tego nie wiemy, tak? Natomiast rzeczywiście w tej chwili ilość dokumentów, która do nas spływa, jest no po prostu ogromna, tak? No,
a te dokumenty najważniejsze, czyli ze śledztwa prokuratury w Białymstoku, która także dysponuje dokumentami wewnętrznymi Ministerstwa Finansów, to już państwo macie?
Tak, dostaliśmy te dokumenty i właśnie to są setki tomów, akt, które trzeba przeanalizować i po prostu byliśmy trochę, że tak powiem, no ja jestem prawnikiem, więc mnie jest łatwiej, powiedzmy 30 lat po sądach, czy tam prowadziłem sprawy, więc mnie jest dużo łatwiej. Natomiast no, członkowie komisji, którzy nie są prawnikami, na pewno im trudniej jest takie akta
tam są przeglądać. Twarde dowody na zaniechania kierownictwa Ministerstwa Finansów.
Tak, są takie dowody.
I one będą pokazane 12 października. Będziecie państwo pokazywać premierowi, tu pan podpisał wstrzymanie pracy, to pan zablokował, tego pan nie pociągnął.
Nie wszystkie działania były bezpośrednio realizowane przez ministra, tak, bo no, byłem wiceministrem, to wiem, że, ale jeżeli nawet nie minister, to jeżeli któryś z jego wiceministrów, no to odpowiedzialność za to ponosi minister. Minister konstytucyjny jest tylko jeden, tak, reszta to są sekretarze stanu, podsekretarze stanu, więc no,
obowiązek ciąży na szefie.
Tak zwyczajowo ministrowie, tak, natomiast minister jest tylko jeden, tak? No tak, to są już urzędnicy, tak? Sekretarz, podsekretarz stanu to jest urzędnik, to nie jest minister, to nie jest stanowisko polityczne. Polityczne stanowisko jest konstytucyjny minister i tym ministrem jest, czy był Jan Wincent Rostowski.
No nie lepiej
i
jednak...
ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania swoich urzędników.
To nie lepiej jednak najpierw przesłuchać wiceministrów, a potem szefa? To nie byłoby logiczne?
podjęliśmy taką decyzję i uważam ją za słuszną, ponieważ też nie chcę zdradzać kulis, że tak powiem, naszego podejścia, tak? Mieliśmy w Amber Gold, że tak powiem, też jest, jeżeli jest taka osoba przesłuchiwana jako ostatnia, to ona już wszystko wie, tak? To jest kwestia, czy musi wszystko wiedzieć, czy też nie musi wszystkiego
wiedzieć, premier Rostowski tak wie dużo. Był w środku.
Ile wie, to się okaże, bo wszyscy niestety, jak stają przed komisją, to od razu jakaś dziwna choroba niepamięci ich dotyka, więc są takie ciekawe, dobre zioła, warto przed przesłuchaniem wypić, żeby
pan przewodniczący w tych dokumentach znalazł klucz, żeby otwierać niektóre szufladki z pamięcią pana premiera. Kiedy pan wicepremier powie, nie pamiętam, to pan mu powie, tu jest pana podpis.
Na pewno będziemy takie sytuacje wykorzystywać, że możemy przypomnieć naszym świadkom, co robili, jeżeli nie pamiętali, tak?
Fundusz drogowy. Zmieńmy na koniec temat naszej rozmowy. Pomysł na wsparcie budowy dróg samorządowych ze strony rządu. Opozycja podnosi, że finansowanie jest niejasne, że państwo tworzycie fundusz drogowy, to będą spływać pieniądze i z MON-u, które mogłyby iść na modernizację armii, i z opłaty emisyjnej, która miała walczyć ze smogiem, a tu proszę, będzie drogi budować. Nie jest tak, że państwo wykorzystujecie środki, które powinny iść na inne cele?
Te środki są absolutnie zgodne z celami, dla których one zostały powołane. Ministerstwo Obrony Narodowej zawsze miało obowiązek brać udział też w naprawach dróg. Bo przecież,
pół miliarda rocznie będzie musiało, zamiast nie na karabiny,
ile dróg,
to na drogi lokalne.
Ile dróg? No tam są tak ogromne środki, że starczy na karabiny i starczy na drogi lokalne. Drogi lokalne to jest też bezpieczeństwo państwa, bo przecież ta armia, ci żołnierze muszą się...
A to jest powiązane z budową Fort Trump? Czy to jest...
Nie ma tak, że to będzie w tym
funduszu budowane te połączenia za 2 miliardy dolarów, żeby Amerykanie przyjechali?
To z tym powiązane, jeszcze nie ma żadnej decyzji, to jest na razie jeszcze decyzji politycznej nie ma co do tak zwanego Fortu Trump. Źródła finansowania różne, bo są wielkie środki, więc nie da się z jednego źródła znaleźć. Samorządowcy naprawdę czekają na to rozwiązanie. Dotychczasowe rozwiązania stosowane jeszcze z poprzedniej kadencji, że finansujemy 50/50 drogi, doprowadzało do pogorszenia skali rozwarstwienia, tak? Czy ci bogate gminy korzystały po raz drugi, trzeci, czwarty, bo miały 50%
miały
składu.
Na wkład i
tak,
jasne.
A te biedne ciągle sytuacja się pogarszała, bo nie miały tych 50%. Dajemy 80% dofinansowania tam, gdzie...
Ale znowuż dla wszystkich, to znowuż będzie rozwarstwienie, tylko no być może mniejsze...
Tych biedniejszych już na te 20% to zdecydowanie więcej. Już mało gmin będzie, których nie będzie stać na 20%, bo
ale
to jest ogromny wkład.
Biedna gmina da wkład na 3 kilometry, a bogata da 20% na 30 kilometrów dróg. I rozwarstwienie tego się pogłębi.
Małe, biedne gminy, czy biedne, z reguły są małe, tak? Więc tam też ilości tych kilometrów są mniejsze. Duże gminy są bogatsze. To właściwie to jest, można przyjąć jako aksjomat, tak? Więc tam są też większe, dłuższe ilości tych, więcej kilometrów dróg.
Ale też aksjomatem jest, że gmina rolnicza może być duża, a biedna, nieduża gmina może mieć wielki zakład przemysłowy i dostać masę z CIT-u i z podatku od nieruchomości i być bogata.
Myślę, że tak to będzie realizowane, żeby absolutnie biedne gminy nie wypadły z tego i one muszą dostać dofinansowanie. Jeżeli chodzi o wojsko, już powiedziałem, że muszą brać udział w tym, ponieważ niszczą drogi transportem. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, tak? Lasy w tej chwili też biorą udział w finansowaniu naprawy dróg. Znam takich mnóstwo przypadków, że jeszcze mają taki obowiązek, tak? I teraz to zostanie, że tak powiem, usystematyzowane. Będzie wprost, pieniądze będą szły na ten fundusz i gminy, gdzie są lasy i są wywożone drewno, tam też są niszczone te drogi. I musimy pomóc. I lasy muszą w tym brać udział. Jeżeli chodzi o smog, tak? No, poprawa stanu jakości dróg, różnego rodzaju obwodnice powodują, że mniejsze jest też zanieczyszczenie środowiska, tak? To też jest cel, dla którego fundusz został powołany. Także to nie jest oderwane od rzeczywistości, zgodne z celami tych funduszy.
Debata budżetowa, pan będzie jakieś poprawki składał dla regionu? Bo to, no, to jest taki moment, kiedy posłowie...
Zobaczymy. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie. No pomoże, jeżeli chodzi o stan akurat dróg, tak? Jeżeli chodzi o drogi krajowe. Jest w dobrym położeniu, tak? Natomiast drogi lokalne, szczególnie wojewódzkie, są w bardzo złym, no tutaj w bardzo złym stanie. Mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy mogli finansować drogi wojewódzkie również o znaczeniu wojskowym i mosty, wiadukty, no to tu pomożemy województwu i województwo dzięki temu będzie mogło przeznaczyć więcej środków na swoje drogi wojewódzkie, które nawet na Pomorzu są też w złym stanie.
Dzisiaj debata budżetowa, jutro będziemy wiedzieć trochę więcej i może w poranku porozmawiamy o kształcie budżetu na rok przyszły, a tymczasem 8:38. Czas kończyć. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w podatku VAT i akcyzie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do zobaczenia, a my może czas na odrobinę muzyki. Może Simon & Garfunkel niech zaśpiewa.